Ok. Chciałam dzisiaj mówić o kimś, kto jest dla mnie najważniejszy. Będzie naprawdę kazanie o Bogu. Czasami tak się śmiałam kiedyś, jak byłam i w kościele tradycyjnie, jeszcze w katolickim, o czym było kazanie. Najczęściej się pytałam o Bogu. I już nie trzeba było dłużej mówić. Po prostu o Bogu. Ale to będzie kazanie naprawdę o Bogu. Dlatego Jezus mnie zachęcił. I od razu powiem na wstępie, że jest to sposób kazania i gdzieś tam temat, ugryzienie tego tematu takim nie po mojemu. Dlatego tym bardziej wierzę w to, że to Bóg mnie do tego zachęca, bo sama bym coś innego sobie wymyśliła najchętniej. Chcę Was dzisiaj bardzo mocno zarazić pasją, chociaż jest taka troszkę ponura jesienna pogoda, ale to nie od pogody zależymy, ale od tego Ducha Świętego, którego mamy w sobie. Chcę Was zachęcić, zarazić pasją do osoby Jezusa Chrystusa. Do tego, żebyśmy sobie wszyscy przypomnieli, że to o Jezusa chodzi. I że to Jezus jest dla nas tym najważniejszym, najcenniejszym, najbliższym. Nie wiem jak Wy, ale czasami ja jestem, nie wiem, tam gdzieś około 13-14 lat może w kościele. I zazwyczaj się angażuję w kościół, bo kocham kościół, bo Jezus kocha kościół. I po prostu... Jak się robi duże rzeczy czasami, czy też w życiu jest się po prostu zaganianym, zalatanym, ale jest się wierzącym, to czasami to chrześcijaństwo nagle jest w takim wielkim worku z napisem Jezus, ale w tym worku jest wszystko zmieszane. Jest chodzenie do kościoła, jest bycie moralnym, jest po prostu muzyka chrześcijańska, słuchanie jakichś kazań. Po prostu wszystko jest w tym czasami jednym worku. Może tak być. Po prostu może tak być. To jest jakieś tam niebezpieczeństwo. I zatraca się to, kim tak naprawdę jest Jezus dla nas jako osoba. Nie jako wzór do naśladowania, nie jako ten, który mówi nam, co mamy robić, ale On osobiście. On. Ten twarzą w twarz, serce do serca. Ten Jezus. To, w kim się kiedyś zakochaliśmy, ten, w którym położyliśmy całą swoją ufność i nadzieję. Nie w tym, co nam się kiedyś wydawało, że tak, to jest prawda, to jest dobre. Ja w to idę, bo tak jest napisane. Tylko nas dotknął Chrystus. W naszym sercu coś stopniało dzięki dotknięciu Jego ręki. I chcę Was jakby do tego zachęcić, przypomnieć to Wam i też zarazić Was jeszcze raz tym wszystkim, żebyśmy tym żyli na co dzień, żebyśmy nigdy nie dopuszczali do tego, żeby to się gdzieś tam utraciło. Też będę chciała przedstawić Wam dobre i złe motywacje w poznaniu Jezusa, w poznawaniu Go, w coraz głębszym poznawaniu Go. Bo ja myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, że my pragniemy znać Chrystusa coraz bardziej Go osobiście poznawać. Jest to moją intencją serca, moim pragnieniem, żeby ciągle Go coraz bardziej poznawać, żeby być bliżej Niego, żeby to On... Żebym ja nasiąkała Nim, żebym ja mogła się z Nim przenikać, tak jak On się przenika z Ojcem. I że jeżeli będą jakieś problemy w moim życiu, a są czasami, jeżeli będą jakiekolwiek większe, czy też w waszym życiu, to zawsze pragnę i mam taki obraz w sobie, że jak mnie coś przyciśnie i dociśnie, to ze mnie wyjdzie tylko Chrystus. Że wtedy się okaże, że tego Chrystus faktycznie jest. I jest Go dużo. I to jest moją ogromnym marzeniem, żeby zawsze tak było właśnie, że jakiekolwiek są problemy, które wiadomo, to jest obrazowe, ale przyciskają nas, jakoś nas ściskają, gdzieś tam nas tłamszą, wyciskają, tak jak pranie czasami się wyciska, to żeby nie wyszło wtedy rozgoryczenie, gniew, obrażanie się na Boga, czy jakieś rozczarowanie Bogiem, ale żeby wyszło prawdziwa miłość do Chrystusa i tęsknota za Nim. I żeby wyszło to w nas Chrystusowe, co On przez cały czas w nas wierzy, że pracuje. Bo też to często podkreślane jest w moim życiu przez inne osoby i ja zapamiętałam to bardzo na całe życie, że nie ma poczekalni w naszym życiu. Że nie ma czegoś takiego, że teraz się nic nie dzieje. Że albo nie mam problemów, albo mam duże, ale mam jakąś pustynię czy coś. I ta pustynia jest po prostu takim jakimś okresem, gdzie nic się nie dzieje w mojej relacji z Bogiem. Nie ma czegoś takiego jak poczekalnia w naszym życiu. W każdym czasie, nawet co się nam wydaje, że jest jakiś jałowy, nic się nie dzieje, nie słyszymy Boga, albo nie przeżywamy jakichś świadectw, nie przeżywamy jakichś Jego dotknięć, to nie jest bez celu i to nie jest poczekalnia. Ponieważ Bóg zawsze, w każdym momencie pracuje nad naszym charakterem, pracuje nad naszą relacją z Nim, pracuje nad tym, abyśmy my się do Niego zbliżali i bardzo mocno rozkochiwali się w Nim. I wiecie co? Czasami takim dobrym testem, takim też, co ja sobie czasami robię w modlitwie czy w moim czasie z Bogiem, testem odnośnie tego, jaką ja mam relację z Bogiem, taką serca, jaką ja mam relację, jak ja osobiście patrzę na Chrystusa, nie ogólnie na Kościół, jak ja żyję, bo wiadomo, że jest dużo nauczeń na ten temat i też jest to wszystko bardzo ważne, ale chodzi mi o to, jaką ja osobiście mam relację z Bogiem. Dobrym testem dla mnie jest wyobrazić sobie, że spotykam Chrystusa po śmierci, naprawdę, że ja Go widzę, On stoi przede mną, nagle On wyrasta przede mną i co ja robię? Czy ja się Mu rzucam na szyję? Czy ja jestem taka trochę zalękniona, że o ja, to Ty, naprawdę Ty jesteś Bogiem wielkim i jestem taka jakby zakłopotana? Czy w moim wyobrażeniu ja, nie wiem, padam do Niego stóp, zaczynam całować Jego nogi, przytulam Go? Co ja robię w tym moim wyobrażeniu? To jest taki dobry test. Czy my jesteśmy zalęknieni w tej relacji z Nim? Czy jesteśmy oddaleni? Czy mam taki dystans do Niego, że tak się będziemy tak trochę z taką bojaźnią, taką lękliwą bojaźnią do Niego podchodzić? Czy tak po prostu, tak, nad Ciebie długo czekam, tak, to jesteś Ty, ten utęskniony, ja ciągle do Ciebie wołam, ciągle czekam, ciągle myślę o Tobie i teraz Cię widzę i wow, rzucam się Ci na przykład w ramiona. I to jest naprawdę dla mnie test zawsze, bo czasami mam taką relację z Bogiem, że nie wyobrażam sobie tego, że od razu bym się tak rzuciła w Bogu, po prostu Jezusowi, czy upadła do Jego stóp, czy zaczęła całować Jego nogi. Nie wiem, nie zawsze jest ta bliskość w tym moim wyobrażeniu. Czasami jest tam taka obawa, taki dystans, czasami takie powolne podchodzenie, patrzenie w takim majestacie. Ja wiem, że to wszystko też jest normalne i dobre, ale jednak to o czym świadczy, prawda? Świadczy to o tym, jaką my mamy relację na co dzień z Chrystusem, taką osobistą, jako z żywą osobą. Bo Jezus jest naszym Bogiem, jest naszym wzorem, jest naszym nauczycielem, ale jest też żywą osobą, jest naszym przyjacielem. Jest kimś, w kim powinniśmy się rozkochać. Jak byłam młodą dziewczyną, mogę tak sobie mówić, bo nie jestem już dziewczyną, to napisałam sobie w mojej jakiejś, nie wiem czemu, coś mnie mną kierowało, nad łóżkiem taki napis, czy jesteś dziś gotowa na spotkanie z Bogiem? Ja tak po prostu normalnie na to patrzyłam, się budziłam i tak sobie czytałam i to mnie do czegoś nastawiało, przypominało mi coś, że ja mogę dziś się spotkać z Chrystusem i jak mam żyć, jak mam na Niego patrzeć. Taki miał napis. I tak mi Jacek o tym przypomniał ostatnio, że to było dla niego takie dziwne, szok, taki napis, w ogóle, że on to pamięta. Dla mnie to było takie normalne, po prostu ja tak miałam w pokoju, nie? Sobie zapisałam i tak miałam. I to mi też zawsze przypominało o tym, że ja mogę dziś się z Nim spotkać naprawdę twarzą w twarz. I tak chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy żyli twarzą w twarz z Chrystusem. Twarzą w twarz z Nim. W takiej ciągłej relacji, w ciągłym chodzeniu z Nim. Ja tutaj dzięki temu, że akurat jestem kobietą, nie muszę się czuć jakby zakłopotana w mówieniu o tym, że Jezus jest moim ukochanym, że Jezus jest moim oblubieńcem. Zawsze się zastanawiałam, jak mężczyźni na to patrzą, jak oni to tak jakby, jak oni to odczuwają, ale no jakoś na pewno, bo jest tak samo dla nich, prawda? Ale ja przynajmniej nie muszę się czuć w ogóle zakłopotana, nie muszę jakoś słów dobierać, Jezus jest moim oblubieńcem. I cieszę się, że ja mogę powiedzieć i żyć i rozkochiwać się w Chrystusie i mówić, że dawać swoje serce, swoje życie Bogu pod obróbkę, aby On był zawsze numer jeden. Że to Chrystus jest numer jeden w moim życiu. I chcę Was zachęcić, żeby Chrystus był numer jeden zawsze w życiu każdego z Was. Żeby On był numer jeden. Nie żaden inny człowiek, nie jakaś inna osoba, którą kochamy, czy z rodziny, czy w małżeństwie, ale numer jeden jest Chrystus. To jest najwyższa wartość wasza, której nikt wam nigdy nie ukradnie, nie zabierze, bo to jest relacja serca. Nigdy nie zostaniecie okradzeni z relacji z Chrystusem. Czasami jak ktoś czerpie satysfakcję ze służby, czy z bycia aktywnym, czy satysfakcję z bycia w kościele, jakiejś relacji innej, to czasami jest nam pozbawione. Ktoś nam tego pozbawia się. Po prostu zmienia się życie, zmieniają się kościoły, zmienia się służba, czasami zmienia się nasze życie i my naprawdę jesteśmy pozbawieni czasami tego. I wtedy nie mamy tej satysfakcji, ale jeżeli naszą satysfakcją jest nasza osobista więź z Chrystusem, tego nikt nam nigdy nie zabierze. Nigdy. To zawsze zostanie w nas. I to będzie trwało i wydawało trwałe owoce w naszym osobistym życiu. Czasami uczę się też z Bogiem milczeć, bo wiecie, że nie sposób jest milczeć osobą, której nie znamy, bo jest tak jakoś głupio. Jesteśmy tacy zakłopotani, ta cisza tak nas, taka jest cisza dziwna i chcemy coś powiedzieć, zagadać, a żeby jakoś tam było, żeby coś tam... Jeszcze ludzie, którzy dużo mówią, to już tym bardziej mają tę tendencję. Po prostu chcemy coś, tą ciszę jakoś obgadać, tą ciszę, gdzieś tam ją przerwać. A wiecie, jak czasami cudownie jest pomilczeć z Chrystusem? Wtedy możemy jeszcze bardziej wniknąć w głębie w Jego relacje i też sercem się do serca przybliżyć. Bo naprawdę nie sposób jest milczeć z kimś, kogo nie znamy. Możemy tylko milczeć z kimś, kogo znamy. A milczeć z Chrystusem jest naprawdę, odpoczywać w Nim jest naprawdę niesamowicie. Niesamowicie, cudownie. I to jest kwestia takiej jakości życia z Nim. Nie takiego bycia Jego uczniem tylko i służenia Mu, co jest oczywiście też ważne, bo wiemy o tym, tak? Wiemy o tym. Ale ja chcę dzisiaj mówić i zachęcać Was do tego, żebyśmy odkopywali w sobie i odkrywali na nowo, albo odkrywali po raz pierwszy tą głębię relacji z Nim, z Chrystusem jako z osobą. W naszym codziennym życiu, w naszej ciszy, w naszym byciu z Nim, w naszym milczeniu z Nim, w naszym rozmawianiu z Nim, w odkrywaniu swojego serca przed Nim i w szukaniu Jego serca. I też w taki sposób w czytaniu Biblii. Wiecie, mi Bóg odkrywa różne takie miejsca, które mnie zachwycają. To są niuanse, jak Bóg płakał, jak Chrystus się wzruszał, jak Piotr przytulał się do Jego piersi, wsparty było Jego pierś. Jakie to są cenne takie niuanse. Nie ma dużo tego. Ja wierzę, że jakby było wszystko, to nie byłoby miejsca. Ksiąg by tyle nie było, jakbyśmy chcieli spisać to wszystko, czym Jezus był, kiedy był na ziemi. Ale chodzi o taką intymną relację z Nim, o taką intymne szukanie tego części ja i Chrystus, tego niepodrobionego. Tak jak też tu było mówione, nie, mi się wydawało dzisiaj, że wszystko jest odnośnie tego też tematu, który ja dzisiaj przygotowałam. I piosenki były tak wybrane, też były bardzo trudne dla mnie wokalnie, ale tak były wybrane i słowa, i też to, co mówił Robert. Niestrawione rzeczy, nie przez kogoś zmielone, ale moje osobiste odebranie od Boga Jego głosu. Jak to bardziej jest głębiej, jaką to ma większą jakość. Ja wiem, że każdy z nas lubi czasami czy posłuchać nauczań jakichś, czy kazań, czy napełniać się Bożymi jakimiś pieśniami, muzyką chrześcijańską, czy jakimś filmem chrześcijańskim, czy po prostu rozmawiać o Bogu, ale nigdy nam to nie zastąpi takiej naszej osobistej rozmowy z Bogiem i tego, co On nam osobiście z Jego serca, do naszego serca może powiedzieć. Bo to na tym tak naprawdę opieramy później nasze zaufanie. Bo jeżeli dzieją się problemy, to my zostajemy z Chrystusem i jest nasze tylko zaufanie, nasza tylko wiara. A nie wiara kogoś innego i nie zaufanie kogoś innego, nie świadectwo kogoś innego, ale to zostaje tylko moje zaufanie i moja relacja z Chrystusem. Jakiekolwiek przychodzą burze czy trudne sytuacje. Jesteśmy wtedy poniekąd sami z tą naszą walką o naszą wiarę. A nasze bracia i siostry są po to, żeby nasz wzrok skierować na Chrystusa, na Jego. Zadałam takie też pytanie, które Chrystus zadał. Kim ja dla was jestem? Czy On sam wam wystarcza do tego, abyście czuli się szczęśliwi? I co byście byli skłonni zrobić, aby być bardzo blisko Niego, aby przy Nim trwać? Czy tak jak Paweł jesteście w stanie uznać wszystko za śmiecie, wszystko zostawić, aby być z Nim? Jest też napisane w psalmach, że lepszy jest jeden dzień w przedsionkach Twoich niż gdziekolwiek tysiąc. to nam zwraca uwagę, jak cenny jest Chrystus sam, że On sam wystarcza, że On sam jest największą wartością w naszym życiu. Największą, najwspanialszą, najcenniejszą. Czasami po prostu mamy takie tendencje do tego, żeby to zatracać. Gdzieś w pośpiechu, gdzieś w problemach, gdzieś też nawet w kościele będąc jesteśmy w stanie to zatracić, bo po prostu jesteśmy ludźmi. I diabeł też robi swoje. I on nie lubi strasznie, jak my mamy taką bardzo bliską, intymną relację z Chrystusem, bo wtedy on nie ma żadnej broni. On jest wtedy bezbronny, bo on nie potrafi wtedy nam okłamać Ojca, bo my bardzo dobrze Go znamy i wiemy, jaki jest. Nie potrafi wyrwać nam naszej tożsamości, kim my jesteśmy w Chrystusie, bo my jesteśmy bardzo blisko Chrystusa. On po prostu traci wtedy swój oręż. Więc tak naprawdę, ja nie będę mówić Wam wielkich objawień, to jest proste, ale czasami te najprostsze rzeczy nam umykają. I to jest niesamowite. Znacie Artura też z Miedzicą, on tu czasami głosił. My się sprzyjaźniliśmy z nim od jakiegoś czasu. Jacek szczególnie już wcześniej się z nim przyjaźnił, tak bliżej niż ja. Ja zawsze, jak Jacek miał jakiś problem czy coś, oni mają relację i on do niego dzwonił. Ja mówię, no i co ci Artur powiedział? No nic, to samo, co zwykle. Artur zawsze mówił, no Jacek, no bracie, módl się i czytaj Biblię. On nigdy nic innego nie mówi. Nie mówi jakichś wielkich objawień, miałem słowo, miałem coś tam, co jest oczywiście bardzo cenne i bardzo czasami pomocne. Ale on zawsze mówił, módl się i czytaj Biblię. I wiecie co, to jest takie proste, ale z tym my też mamy najwięcej problemów. Najwięcej czasami problemów mamy z tym, żeby regularnie czytać w takim skupieniu Słowo Boże. I żeby tak regularnie poświęcić się modlitwie. Nie takiej modlitwie religijnej, ale takiej modlitwie, o jakiej mówiłam właśnie. Przebywania z Chrystusem, z Nim osobiście, intymnie. Cieszenia się tym czasem. Nie patrzenia na zegarek, że płynie czas i ja po prostu muszę ten czas spędzić, bo muszę mieć jakąś taką zdrową duchowość i gdzieś tam zachować zdrowie w tym wszystkim, moje duchowe i muszę to pielęgnować się. Ja wiem, że czasami taka dyscyplina jest też bardzo dobra, bo ja ją stosuję, ale zawsze najbardziej moje serce tęskni do tego czasu, w którym jestem rozkochana w Chrystusie i spędzam z Nim czas w całkowitej błogości i w takim w czymś, czego nie można podrobić, ani nie można dać od kogoś innego, zabrać, skopiować, co jest po prostu bardzo intymne i bardzo specyficzne. Czy jest Jezus miłością też Twojego życia? I co Ty zrobisz, jak Go spotkasz? Jak Go spotkasz twarzą w twarz? Jak zareagujesz, jak Go spotkasz? Czy zareagujesz zakłopotaniem, czy zareagujesz, że radością, ogromną radością i nie będzie Ci dla Ciebie to kłopotliwe po prostu rzucanie się na Niego w ramiona. Nie jest to tylko moja wyobraźnia. Wiemy też, że Bóg z otwartymi ramionami czeka. Czeka. Jest to też przypowieści o synu marnotrawnym, która bardziej powinna być nazwana przypowieści o kochającym ojcu, który czeka z wyciągniętymi ramionami. I nie liczył tych grzechów, jak on do niego wrócił, ten syn. Tylko po prostu go przytulił, jeszcze dał mu pierścień i sandały i go uhonorował. Więc my wiemy, jaki jest charakter Ojca i możemy to jeszcze bardziej odkrywać, czytając Jego Słowo. Chcę z Wami przestudiować pewną postawę też z Ewangelii Łukasza 10:41. Albo od 38 przeczytajmy sobie. To jest ta przypowieść, to nie jest przypowieść, po prostu to jest historia o Marcie i Marii. Łukasz 10:38. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u stóp Pana, słuchała Jego głosu. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. I Bóg tutaj mnie zachęcił, żebym wstawiła swoje imię, I wtedy to słowo dla mnie jeszcze bardziej ożyło, wiecie? Wstawiłam swoje imię: Kamilo, Kamilo, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Czasami to jest bardzo dla mnie pomocne. Wstawianie swojego imienia. Akurat tutaj jest to bardzo zachęcające, bo jest imię dwa razy wymienione, więc jak będziecie mieć z Bogiem czas, wstawcie to swoje imię, zobaczycie, czy to was nie konfrontuje, czy może wam do czegoś was nie zachęca. I wiecie co, to mnie zachęciło. Bóg mi po prostu bardzo mocno, wyraźnie powiedział, że Maria wybrała dobrą cząstkę. Ona usiadła u stóp Chrystusa i nic nie robiła. Po prostu sobie siedziała, słuchała Jego głosu, trwała w Nim w społeczności, w relacji i była bardzo blisko Niego. Nie była gdzieś dalej, nie słuchała Go gdzieś z kuchni, z drugiego pokoju, robiąc różne rzeczy, a przy okazji gdzieś tam coś słucham. Tylko Maria była skupiona w 100% na Chrystusie. I niczym nie zakrzątała swojej głowy, niczym nie zakrzątała swoich rąk. Usiadła u Jego stóp w całkowitym też takim spokoju w tym wszystkim. I ona chciała tylko Go. Ona się interesowała tylko Nim w tym momencie. Tylko On był dla niej ważny. I Bóg uczy mnie właśnie tego, żeby mieć, jak już mam ten czas, żeby to był czas 100% z Nim. Bez myślenia o innych rzeczach, bez skupienia się na innych rzeczach, nie słuchania go gdzieś tam z pokoju, drugiego pokoju, tylko bezpośrednio, serce do serca, twarzą w twarz. I Chrystus pochwalił Marię. Dla Jezusa postawa Marii była dobra, była zachęcająca, on ją pochwalił. Powiedział, że to jej nigdy nie zostanie zabrane. Nikt nas nigdy nie ograbi i nie okradnie z naszej relacji z Chrystusem, jeżeli będziemy przy Nim trwać tak bardzo blisko, tak bardzo przy Nim trwać, spędzać z Nim czas. I jest też inny fragment. Też tak ciekawe, że Bóg mi to pokazał akurat też w tym fragmencie z Łukasza, rozdział 23. Od 6 wersetu. To jest historia z kolei o Herodzie. Łukasz 23. I przeczytam wam od 6. Piłat zaś, usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął Go zobaczyć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez Niego dokonany. Wypytywał Go więc wieloma słowy, lecz ten nic Mu nie odpowiedział. A byli przy Nim obecni arcykapłani i uczeni w piśmie, gwałtownie Go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał go z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi, poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Wiecie co, Herod też chciał poznać Chrystusa. On chciał go poznać. On się nawet ucieszył, że się spotka z Chrystusem, bo od dłuższego czasu już pragnął go zobaczyć. Czyli on też miał w swoim sercu motywację, żeby go poznać, żeby z nim porozmawiać, żeby z nim poprzebywać, żeby z nim być. Już od dłuższego czasu tego chciał. I jak się dowiedział, że spotka z Jezusem, to się bardzo ucieszył nawet. Ale wiemy, jak potraktował go później, bo właśnie o tym przeczytaliśmy. I wiecie co? Bóg mi po prostu pokazał tutaj też motywację serca Heroda. Po prostu motywacja poznania Chrystusa, jak może być różna. On chciał oczywiście też nie tylko Go poznać, ale też po prostu dowiedzieć się pewnie coś od Niego mądrego, dowiedzieć się, skąd takie wspaniałe rzeczy robi. Chciał w ogóle zobaczyć konkretne znaki, cuda. Chciał, żeby Jezus po prostu zaczął tam, można powiedzieć, fajerwerki jakieś robić, gwiazdorzyć. Chciał zobaczyć, jaki jest elokwentny w mowie, a Jezus Nawet nie powiedział żadnego słowa, on tam milczał. Co jest też znaczące. I Bóg mi po prostu pokazał, jak bardzo możemy sprawdzać motywację w naszych sercach, też odnośnie innych ludzi. Dlaczego chcą poznać Chrystusa? Dlaczego chcą być Chrystusem? Po co im jest Chrystus? Czy interesuje ich Chrystus sam w sobie? Czy dla nich Chrystus sam wystarcza? Ja sama dążę do tego i też modlę się wiele razy o dary duchowe i o to, żeby moc imienia Jezus w moim życiu się manifestowała. I to jest bardzo dobre. I jesteśmy tutaj w tym kościele też do tego zachęcani, bo to jest Boże i biblijne. Ale czasami ja tak bardzo mocno tego pragnę i czasami dużo gdzieś tam nad tym spędzam czasu, to gdzieś mi się hierarchia zaburza czasami. I muszę wracać do tego, że Boże, to Ty jesteś Bogiem. Ja się Tobie podporządkowuję. Ja nie będę Ciebie do mojej wizji dopasowywała, ale ja chcę siebie dopasować do tego, jaki Ty jesteś. Ja chcę siebie podporządkować Tobie. Ja chcę całkowicie podlegać Tobie. I nigdy nie chcę stracić tego z moich oczu, że to Ty jesteś dawcą wszystkiego. I ja jestem zainteresowana najbardziej Tobą. Tobą samym, jako osobą. Bo to Ty jesteś dawcą tych wszystkich darów, które dajesz, które hojnie dajesz, bo jesteś dobry. Ale ja chcę najbardziej kochać Ciebie jako osobę. Tego, który tworzy to wszystko, z czego mogę korzystać. Ale to Ty jesteś twórcą. To Ty jesteś dawcą. Ja chcę być blisko Ciebie. Zerknę jeszcze tutaj w te notatki moje. Też ciekawo zakończa się ta historia, że ci, którzy byli wcześniej wrogami, nagle stali się przyjaciółmi. No ewidentnie tutaj Herod w tej historii nie był zainteresowany dawcą. On był zainteresowany tylko tym, co może od Jezusa otrzymać. Nie był zainteresowany Jezusem jako osobą. I on chciał tak naprawdę Jezusa dopasować do swojej wizji. Do tego, jak on sobie Jezusa wyobrażał, że on przyjdzie, że on będzie taki, jak on myślał, że będzie. I bardzo był niezadowolony Herod. Nie udało mu się podyktować warunków Bogu, jaki ma być. I był po prostu rozczarowany Bogiem. I to też dało mi dużo do myślenia, bo bywały takie chwile w moim życiu, że gdzieś tam tak powoli czułam, że jakieś takie drobne rozczarowanie Bogiem wchodzi, że rozżalenie, rozczarowanie. Bóg mi zadał takie pytanie, jak to analizowałam, czy zdarza mi się rozczarować, czy zdarza nam się rozczarować Bogiem tak jak Herod? I czy to może przypadkiem świadczyć o naszych złych motywacjach w poznawaniu Go, w szukaniu Go? I może tak być. I wiecie, Jezus milczał, nie chciał objawić tego, kim jest, nie chciał objawić się Herodowi, chociaż on tego pragnął. Wiecie? Bóg mi pokazał, czemu nie chciał się mu objawić. Pokazał mi to też w Słowie, konkretnie, komu Jezus się objawia. Tą odpowiedź mamy w Jana 15, 21. W Ewangelii Jana 15, 21. I dalej. W Jana 15, 23. Wcześniej to było. mi się to pomyliło z fragmentami. Właśnie, czemu tak to... Pomyliłam się, przepraszam. Dobrze, więc kontynuujmy. To jest po prostu rodzie wcześniej, dokładnie. Tak czytałam tego Jana ostatnio więcej. 14. Od 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I dalej jest... Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Widzicie, bardzo konkretnie Jezus mówi, komu się objawi, do kogo przyjdzie i u kogo zamieszka, czyli u kogo zostanie. Cały czas z nami będzie. I to nie jest każda osoba. Tak naprawdę to jest osoba, która naprawdę bardzo mocno ukochała Chrystusa. A to, co za tym idzie, ukochała Jego Słowo na tyle, że wprowadza je w życie. I to jest dla nas naprawdę bardzo mocna wskazówka, że Chrystus chce, On sam chce się nam objawiać. On sam chce do nas przychodzić. On sam chce zamieszkać pośród nas, zamieszkać w nas. Jest to obietnica też Boga. Jeżeli my będziemy miłować Go, miłować Jego Słowo, rozkochiwać się w Nim, kochać Go i kochać tak samo Jego Słowo, On będzie się nam objawiał. On będzie nam pokazywał, jaki jest, będzie nam pokazywał swoje serce, będzie nam pokazywał swoją wolę, swoje cechy. Będzie po prostu bardzo blisko nam, będzie się objawiał. Czy to nie jest naszym marzeniem, żeby Bóg, Jezus nam się objawiał? Czy to nie jest naszym marzeniem, żeby być blisko Niego? Czy nie gdzieś w skrytości naszego serca nie jest to naszym największym pragnieniem, żeby Bóg przychodził do nas i mieszkał pośród nas? Moim jest to naprawdę olbrzymim marzeniem, żeby mieć tego więcej, żeby to było jeszcze głębsze i żeby jakość tej relacji mojej i żeby jakość tego, jak ja znam Chrystusa, była większa, na wyższym poziomie. I dla mnie pocieszające jest też to, że to sam Bóg tego chce, Chrystus sam tego chce i Chrystus sam to nam obiecuje i daje nam bardzo konkretne wskazówki. Nie musimy gdzieś tam szukać, nie wiadomo ile lat poświęcać na to, żeby odnajdywać Boga, tak jak niektórzy mnisi czy jacyś ludzie gdzieś tam na Tybet jeździć, nie wiadomo co poświęcać czas, pieniądze. My możemy tak naprawdę wziąć Biblię, czytać ją, rozkochiwać się w niej i szukać Chrystusa. Też poprzez to, jak kochamy Jego Słowo, kochając Go. A On sam obiecał, że będzie się nam wtedy objawiał. I w każdym czasie. Bo tak jak mówiłam, nie ma poczekalni. Nie ma jakiegoś czasu, gdzie Bóg nie działa, gdzie Bóg nie jest nami zainteresowany, gdzie Bóg do nas nie mówi, gdzie Bóg nad nami nie pracuje. On cały czas jest zainteresowany i chce. I dlatego Jezus też podczas rozmowy z Herodem milczał. On nie chciał mu się objawiać. On wiedział, że Herod nie kocha jego słów, że Herod nie kocha go, że jego motywacje serca, aby poznać Chrystusa, nie są dobre. A jak wiemy, Maria usiadła bardzo blisko Jezusa. Kochała go. Chciała być bardzo przy nim blisko. I była zainteresowana tylko nim. On sam jej wystarczał. I niczym się innym w tym momencie nie zajmowała. Nie szukała, nie skupiała się na różnych innych rzeczach. Ale miała ten czas, gdzie była z Nim. Tylko z Nim. Też w fragmencie wcześniej, Jana 10, jest napisane, jaką ta relacja nasza ma być. Jan 10, 14, 15. Jak ja to przeczytałam, bardzo też do mnie to dotarło. To jest ostatni fragment. Jan 10, 14, 15. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna, ja znam Ojca i życie swoje kładę za owce. I to mnie uderzyło. Ja wiedziałam zawsze, że Jezus, będąc tu na ziemi, przyszedł, aby dać nam wzór, i aby objawić nam swojego Ojca, aby dać nam wzór, jaką my powinniśmy mieć relację z Bogiem Ojcem, bo On nam pokazał, jaką On miał na ziemi relację z Bogiem Ojcem, jak miał do Niego się zwracać, jaki był, że był posłuszny, że wszystko do końca wykonał, całą wolę Bożą na ziemi. Ale to dla mnie było naprawdę, wywarło na mnie duże wrażenie, że moja relacja tu z Jezusem ma być taka sama, jak Jego relacja z Ojcem. Wyobrażacie sobie, jak oni się przenikali, jak oni byli blisko siebie, jak oni się rozumieli. Jezus wykonywał wszystko to, co chciał Ojciec. Był tak blisko Jego serca, tak bardzo Go znał. Mamy fragmenty, gdzie Jezus odchodzi na osobność, aby być z Ojcem. Ale robi też wiele rzeczy z własnego autorytetu. On wiedział, że to ma robić. On wiedział, że to ma powiedzieć. On wiedział, że tak jest dobrze, bo znał Ojca. Czasami jak się bardzo mocno kogoś zna, to nie o wszystko musimy pytać, prawda? Wiemy, że ta osoba taka jest. Wiemy, że ta osoba lubi to czy tamto i tak się zachowujemy. Albo czegoś albo coś robimy, albo czegoś nie robimy. Po prostu znamy tę osobę. Jest to po prostu taki poziom relacji, jaki Chrystus miał z Ojcem. Dla mnie jest to po prostu ideał, do którego dążę. A Jezus mi powiedział tutaj, że Jego owce znają Go. Tak jak Ojciec mnie zna, ja znam Ojca. Tak samo jak Jezus znał Ojca i Ojciec Go znał, Jego owce, Chrystusa owce, czyli my, znamy Go. I Chrystus zna swoje owce. To jest po prostu niesamowite, że to jest dla nas dostępne i że do tego Chrystus nas zachęca i On sam nas tego uczy. On sam na nas czeka. On sam jest zainteresowany bardziej niż my tą właśnie relacją, bardzo, bardzo blisko naszego serca. I wiecie, co też mi Bóg pokazał? Jeżeli my bardzo mocno będziemy trwać w Chrystusie, jako w osobie, jako w żywym Bogu, bardzo blisko przy Nim, to będziemy tak bardzo znali Jego twarz, Jego charakter, Jego sposób funkcjonowania, Jego cechy. Tak bardzo będziemy z Nim zżyci, będziemy przenikać się, będziemy się rozumieć, tak jak On z Bogiem, że diabeł naprawdę nie będzie miał z nami szans. Nie będzie mógł nas okłamać, okraść. Nie będzie nam mógł powiedzieć, Bóg Ciebie nie kocha. Albo zobacz, co zrobiłeś złego. Tyle narobiłeś złego. Teraz nie możesz tak sobie przyjść do Boga, albo teraz głosisz Ewangelię. Co Ty swoim życiem reprezentujesz? Różne kłamstwa, które diabeł często dla nas daje, aby nas spowolnić, aby nas zniechęcić, abyśmy nie zachęcili siebie nawzajem, abyśmy nie byli światłem, abyśmy nie mówili o Chrystusie, abyśmy sami o sobie źle myśleli, bo wtedy nie jesteś w stanie służyć dobrze, bo myślisz o sobie źle, bo przyjmujesz kłamstwo diabła. Ale jeżeli bardzo mocno będziemy blisko z Chrystusa, to diabeł nie będzie miał żadnych szans. Ja po prostu też tak chcę Was zachęcić. Kiedyś też coś takiego usłyszałam. Dla mnie to było bardzo mądre. Przyjęłam to do swojego serca, że nie ma sensu tracić czas na poznawanie jakby stuprocentowej każdej strategii wroga. Wszystko o nim wiedzieć. Lepiej poświęcić swój czas na poznawaniu Boga, Chrystusa. Na to, co jest prawdą. Bo jak będziemy bardziej wiedzieć, naprawdę całkowicie będziemy pochłonięci tym, co jest prawdą i będziemy w tej prawdzie żyć, to od razu kłamstwo nam się rzuci w oczy. To od razu będziemy widzieć, że to jest diabeł. Od razu będziemy widzieć, że ten szept to jesteś ty, diable, ja cię nie słucham. Ja mam Chrystusa i ja słucham Go. Będziemy od razu wyczuleni na to. Więc nie musimy tracić czasami czasu na to, jak diabeł działa. Bo my w paranoję możemy popaść, rozumiecie? Po prostu, a to może diabeł, a może to głos od diabła, a może nie, to mój głos od diabła, nie wiem. I będziemy po prostu tacy miotani, i będziemy mogli ciągle prosto iść i budować królestwa i swojej też relacji z Bogiem. Ale poświęćmy swój czas o wiele bardziej, o wiele głębiej na dowiadywaniu się, wgłębianiu się, co jest prawdą o Bogu, kim jest prawda, kim jest Chrystus, jaki jest Chrystus. Wtedy kłamstwo, wszelkie kłamstwo od razu wychwycimy. Diabeł nie będzie wtedy miał żadnych szans. Oczywiście nie jestem całkowitym przeciwnikiem, nie zrozumcie mnie źle, tak? Żeby Są czasami nauczania bardzo praktyczne, mówiące o tym, jak diabeł często funkcjonuje, jest to czasami powielane, więc czasami można się czegoś nauczyć, ale ogólną zasadą, taką fundamentalną w naszym życiu, w kwestii walki tej duchowej, jest to, abyśmy na 100% znali, poznawali prawdę. To jest wtedy logiczne, że kłamstwo wychwycimy, prawda? Wychwycimy od razu. Ja przecież, jak ja się nawet uczyłam języka niemieckiego, ja się nie uczyłam błędów języka niemieckiego, ja się uczyłam, jak pisać poprawnie, jak mówić poprawnie. Wtedy jak ktoś napisał źle, to od razu wiedziałam, że to jest źle. Bo się uczyłam, jak robić dobrze. I to jest zasada, ogólnie można ją stosować, bo jest po prostu praktyczna. I to jest tak w sumie już podsumowując to nauczanie. Podsumowując. Zachęcam nas naprawdę do tego, byśmy zakochali się w Bogu, w Chrystusie, jako w osobie. Abyśmy codziennie nie mogli się doczekać do tego czasu, kiedy spędzamy razem z Nim. Do tego pokoju, który z tego czasu z Nim wypływa. Do tego odpoczynku z Chrystusem, czasami milczenia z Chrystusem, czasami bycia bardzo blisko przy Nim, serce do serca. Aby nasza tożsamość nigdy nie była zachwiana. Aby diabeł nigdy nie chciał okraść. Aby nigdy nie miał szans też zakłamać obrazu Ojca, zakłamać obrazu Chrystusa, zakłamać też obrazu nas w Chrystusie. Bo Jezus ma konkretne o nas zdanie. I ma dobre o nas myśli. I mamy bardzo wiele obietnic w Słowie Bożym, na których możemy stąpać i możemy też w tym autorytecie chodzić, w tej tożsamości, którą Chrystus nam daje. I im bliżej, im częściej, im głębiej, im coraz bardziej regularniej i głębiej będziemy z Nim trwać w Chrystusie, tym będzie nasze życie miało większe owoce. I będziemy bardziej właśnie skuteczni w poszerzaniu Jego woli, Jego królestwa. Bo diabeł nie będzie tak mógł nas atakować z taką efektywnością. Atakować będzie, ale nie będzie miał takich efektów. Pomyślmy też często o tej postawie Marii, która naprawdę skupiała się na Chrystusie, na niczym więcej. Pomyślmy o swojej czasami motywacji w tym szukaniu Chrystusa, w poznawaniu Go, w tym, co nas motywuje. Przypomnijmy sobie czasami Heroda, jego rozżalenie Bogiem, jego rozczarowanie Bogiem. Czy czasami mamy takie uczucia w naszych sercach? Dlaczego je mamy? To w sumie byłoby na tyle. A jeszcze tak tylko na koniec. Bardzo mnie zachęciło też to, słyszałam takie słowo ostatnio od wierzącej dziewczyny, że właśnie Kościół to jest też takie miejsce braci i sióstr, które nie mają sami w sobie tak siły, ale oni mają tą siłę i to jest ich zadanie, aby zawsze skierować nasz wzrok na Chrystusa. To jest miejsce, gdzie jak przyjdziemy, to zawsze przypomną nam o tym, kto jest najważniejszy, kto ma o nas starania. To są bracia i siostry, którzy kierują nasz wzrok na Chrystusa, bo to On jest centrum i sednem wszystkiego. I z tym was chcę zostawić. Amen. Amen.